Cześć! Witajcie w nowym odcinku Finax Radzi. Mówią do Was Klaudia Sibielak.
Przemek Barankiewicz.
Witajcie. A dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, co by było gdyby. Posnujemy różne czarne scenariusze, ale w obliczu niepewnej sytuacji światowej, wielu zawirowań, wielu z Was zadaje sobie takie bardzo dogłębne pytanie, co by było gdyby, co by było w różnych potencjalnych nieszczęśliwych sytuacjach. I dzisiaj postaramy się te wszystkie Wasze wątpliwości rozwiać, na wszystkie Wasze pytania odpowiedzieć.
To są na to w ogóle naturalne pytania, które zadajecie, bo polski inwestor już jest tak doświadczony przez los i przez różne skandale w przeszłości, że zawsze kilka razy się pyta, zanim przekona się do danej firmy. Zwłaszcza kobiety się pytają, z tego co pamiętam, Klaudia, ten odsetek pytających kobiet jest dużo wyższy niż mężczyzn.
Ale to bardzo dobrze, jesteśmy zapobiegawcze. Myślę, tak, że to bardzo dobrze, żeby zadawać sobie te pytania. No ale pokażemy, że jesteśmy po prostu na te scenariusze przygotowani.
Jasne.
No dobra, to zaczynajmy. No dobra, Przemku, to może zacznijmy od hipotetycznej sytuacji bankructwa. Czy Finax może zbankrutować i co w takiej sytuacji stałoby się z pieniędzmi naszych klientów?
A to zaczęłaś z grubej rury. No, my jesteśmy spółką, każda spółka może zbankrutować. Pytanie, jakie z tego prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo niskie. My, jak wiecie, działamy w Polsce w formie oddziału, natomiast centrala jest na Słowacji. Jesteśmy nadzorowani przez Narodowy Bank Słowacji i ten regulator musi dbać o to, żeby na rynku działały firmy stabilne, o silnych kapitałach i o silnych finansach. No i on nas kontroluje, tak? My nie tylko w trybie kwartalnym, rocznym, kwartalnym, miesięcznym, ale nawet w trybie dziennym on ma informacje o naszej kondycji finansowej, więc spokojnie. Gdyby coś się nagle stało, nie daj Boże, jakaś katastrofa, bo rozumiem, że my znamy tutaj, ja i Klaudia, my znamy naszą kondycję i sytuację, natomiast wy możecie nie znać, te pytania są naturalne, więc czysto teoretycznie przestajemy przenosić zyski, które zaczynaliśmy już podawać, no i bankrutujemy, jak każda firma może wiadomo zbankrutować. To pamiętajcie o tym, że te nasze aktywa, to jest najważniejsze, są oddzielone od aktywów klientów, czyli to, co ma firma i to, co bankrutuje jako Finax, to absolutnie nie są wasze pieniądze ani wasze ETF. To jest zupełnie oddzielone. Wasze ETF-y są na osobnych kontach, wasze pieniądze są na osobnych kontach i masa upadłościowa, gdyby Finax odpukać, zbankrutował, jest całkowicie oddzielona. Wtedy w tym bardzo nisko prawdopodobnym scenariuszu Narodowy Bank Słowacji znalazłby innego zarządzającego waszymi pieniędzmi, no i on by przejął te wasze aktywa, no i mielibyście czas na decyzję, czy chcecie dalej z tym nowym administratorem czy zarządzającym inwestować, czy chcecie te środki wycofać. Więc tu jest bardzo, bardzo niskie prawdopodobieństwo. Plus taka sytuacja, że wiecie, no w naszym akcjonariacie jest najbogatszy Słowak, Iwan Hrenko. Jest na liście miliarderów Forbesa, tam z majątkiem blisko 2 miliardy dolarów. Więc no to też wizerunkowo raczej by mu było nie na rękę, żeby jakaś jego spółka upadła, więc on w każdej chwili może bez kłopotu dofinansować Finax. Więc tutaj to też jakby od tej strony wszystko mi się wydaje jest niemal w 100% pewne.
Czyli zakładam, że prawdopodobieństwo jest nikłe, ale gdyby coś się stało, to żadnych potencjalnych długów nie można ściągać z aktywów naszych klientów, tak?
Nie, nie, nie. Te środki są zdeponowane właśnie u naszego też od niedawna nowego, dużego depozytariusza, czyli banku KBC. No i są bezpieczne. To nie są, nie dotykamy się tego w ogóle.
Super.
No to teraz ja ci zadam, Klaudia, jeszcze mocniejsze pytanie. Co jeśli spakujecie się w walizkę z moimi pieniędzmi jako klienta i znikniecie?
Może to pytanie jest mocne, ale ono wcale nie jest takie rzadkie. Różne sytuacje były na rynku finansowym, dlatego wiem, że często ciekawi Was takie pytanie. No i tutaj oczywiście na samym początku muszę wyjaśnić, że to spakowanie się z walizkami nie byłoby takie proste. Tak jak Przemek już wspominał, jesteśmy nadzorowani przez Narodowy Bank Słowacji, ale to nie jedyny regulator, z którym współpracujemy. Jesteśmy również pod nadzorem organów regulacyjnych polskich, w tym przypadku Komisji Nadzoru Finansowego, więc taka sytuacja nie byłaby taka łatwa. No ale przypuśćmy, że tak się stało. Wiadomo, różne sytuacje się zdarzają. Gdyby tak się stało, to my jako Finax jesteśmy członkiem systemu ochrony depozytów, czyli Słowackiego Funduszu Gwarancji Inwestycyjnych. I teraz ten fundusz działa w trochę analogiczny sposób do tego, jak pewnie znany większości z Was bankowy fundusz gwarancyjny, chociaż tutaj dotyka inwestycji, a nie depozytów gospodarstw domowych. No i teraz z czym wiąże się to, że my jesteśmy tym członkiem tego systemu gwarancji? Mianowicie, gdyby cokolwiek stało się z majątkiem naszych klientów, to każde takie aktywa klienta do wysokości 50 tysięcy euro na osobę, czyli dla każdego z Was te 50 tysięcy euro liczy się oddzielnie, są ubezpieczone właśnie w ramach tego systemu gwarancji. Czyli tak naprawdę, nawet zakładając taki hipotetyczny scenariusz, że Finax pakuje się, bierze walizki i znika, więcej o nas nie słyszycie, to Wasze aktywa są do tej kwoty 50 tysięcy euro, do tej kwoty 50 tysięcy euro objęte gwarancją. No i możecie się zastanawiać pewnie, czy te 50 tysięcy euro to dużo, czy mało. Sprawdziliśmy. No i wychodzi na to, że tak naprawdę taka sytuacja dotyka 98% klientów polskich, czyli tak naprawdę 98% z Was ma ten majątek zagwarantowany do 100%.
Czyli czysto teoretycznie logujecie się, tam widzicie swoje ETF i swój majątek na kontach Finax, ale się okazuje, że tak naprawdę to jest wielka ściema, którą przygotowaliśmy i de facto nie ma tych pieniędzy i zniknęliśmy z nimi, no to w takim momencie, jak zdefraudujemy te pieniądze, to i tak do tej kwoty 50 tysięcy euro macie gwarancję, jeśli się nie mylę, i warto też sobie, nie każdy z Was sobie sam sprawdzi, jak to wygląda w różnych krajach. My korzystamy z tego słowackiego funduszu, on wynosi 50 tysięcy euro. W różnych krajach jest różnie, więc dla porównania zobaczcie sobie sami, jak to jest w Polsce, jak to jest w innych krajach.
Dokładnie tak. Może jeszcze tylko dodam, co może być istotne, też pojawia się takie pytanie. Jesteśmy częścią Słowackiego Funduszu Gwarancji Inwestycyjnych, natomiast ta gwarancja dotyczy każdego bez względu na obywatelstwo, bez względu na to, czy jesteście Polakami, Słowakami, czy jesteście nawet spoza Unii Europejskiej. Tak czy inaczej, ta gwarancja Was obejmuje jako klientów Finax. No dobrze, a jak dobrze wiemy, za naszą wschodnią granicą nie dzieje się najlepiej. No i tutaj pojawia się to zagrożenie wojna. Ten temat już w mediach pojawia się również w kontekście Polski czy naszych sąsiadów. Co stałoby się w sytuacji, gdyby faktycznie taka wojna albo też katastrofa naturalna zadziała się w Polsce albo na Słowacji?
Okej, czyli jest takie ryzyko, powiedzmy, jest obawa o to, że nagle te nośniki danych, gdzie my rejestrujemy wasze transakcje i wasz majątek, nagle, nie wiem, giną w wybuchu, tak, jakiś kataklizm i tak dalej. Chociaż teraz nie wiadomo w sumie, po czyjej stronie Słowacja, gdyby stanął, gdyby był jakiś konflikt, bo tam doszło do zmiany warty, ale
miejmy nadzieję,
miejcie nadzieję, że pamiętajcie, że Finax, nie wiem, czy to są dane publiczne, ale raczej w wyborach na Słowacji to Finax troszeczkę inaczej głosuje, nasi pracownicy głosują trochę inaczej niż większość Słowaków, więc od tej strony możecie się czuć bezpiecznie, ale dobra, ale wojna jest możliwa zawsze. Ryzyko jest pewnie takie samo jak w przypadku bankructwa albo zniknięcia z torbami i z
ale
waszymi depozytami, ale trzeba szukać. To pytanie rozumiem, ono też nasila w miarę jak się zmienia sytuacja geopolityczna. Spytaliśmy się Jana, naszego szefa technologii, co w takim wypadku. Po pierwsze tak, Finax tworzy kopię danych, to po pierwsze. Po drugie, mamy dwa centra przetwarzania danych i zawsze możemy przywrócić przynajmniej jednego w bardzo krótkim czasie.
Też istotne, że one są rozłożone w różnych miejscach geograficznie.
Dokładnie,
to jest zdywersyfikowane.
Więc jakby no musiało być naprawdę bardzo duży przypadek i to niestety smutny, żeby coś się z tym działo. My też jakby my kupujemy, czyli my wiemy. My wiemy, ile każdy klient tych ETF-ów ma i raportujemy, musimy to raportować. Tutaj wchodzi w życie takie raportowanie MiFIR. To jest taka inna regulacja dotycząca raportowania i zgodnie z nią musimy raportować te dane. Każdą transakcję musimy raportować z identyfikatorem, czyli na przykład nie wiem, z PESEL-em waszym, i to się naprawdę da odtworzyć, czyli gdyby się coś nagle stało, wszystko zniknęło, to unijny nadzorca, czy słowacki w tym wypadku, ma całe spektrum narzędzi do tego, żeby te dane odtworzyć, więc możecie spokojnie nie bać się wojny. Poza tym jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej w innym pytaniu, te nasze wasze ETF-y są zdeponowane w KBC Securities, który tu również prowadzi taką rejestrację, no więc jakby...
I to jest belgijski bank.
Belgijski bank, bardzo duży, i Belgowie dawno chyba nie byli na żadnej wojnie. Więc jakby to też jest bezpieczne. Więc od tej strony, moim zdaniem, znowu kolejny raz powtórzę i uspokoję, nic wam nie grozi. No to Klaudia, kolejny mam nadzieję odpukać mało prawdopodobny przypadek, ale załóżmy, że Unia Europejska się rozpada. Co wtedy?
No dobra, więc mamy tutaj tak naprawdę od razu pewnie pytanie o strefę euro, bo przy takim założeniu pewnie unia walutowa mogłaby dłużej nie trwać i myślę, że to byłby ten czynnik, który najbardziej mógłby potencjalnie wpłynąć na klientów Finax.
Bo Słowacy są w strefie euro.
Tak jest.
A my nie.
Ale też nasze portfele są denominowane w euro.
No, dokładnie.
No i tutaj tak naprawdę najistotniejsze będą dwa takie czynniki. Pierwsza rzecz to wasze aktywa. One denominowane są obecnie w euro. My ETF-y kupujemy na giełdzie we Frankfurcie. No i myślę, że to jest bardzo istotny fakt, że kupujemy je właśnie tam, w Niemczech. Dlatego, że w sytuacji, gdyby potencjalnie ta strefa euro się rozpadła, no to nasi klienci zostaliby z aktywami denominowanymi w nowej walucie niemieckiej, czy to byłaby marka niemiecka, czy
nowa
jakaś
marka
inna
niemiecka.
Nazwa. Dokładnie tak. Ale z najwyższym prawdopodobieństwem byłaby to najsilniejsza waluta europejska. Także tutaj byłoby to stosunkowo niekoniecznie... Prawdopodobnie nie byłoby to w tej sytuacji niekorzystne. Natomiast mamy też ten drugi aspekt, to znaczy prawdopodobny rozpad strefy euro no, byłby dosyć znacznym zawirowaniem w gospodarce światowej. No i na takie zawirowania zawsze reagują rynki. Na pewno przynajmniej krótkie, możemy przewidywać, że na takie krótkotrwałe spadki, co najmniej krótkotrwałe, by wystąpiły. Ale musimy pamiętać o tym, że w sytuacjach potencjalnych zawirowań światowych rynki odpowiadają na to nie tylko tym, że mamy chwilowe spadki, ale zmieniają się także proporcje kursów walut. I w takich sytuacjach najczęściej złoty jako waluta trochę bardziej orientalna słabnie, natomiast wzmacnia się dolar. I tutaj musimy pamiętać, jak wygląda ta nasza ekspozycja portfeli w Finax. Najwyższa ekspozycja, jeśli chodzi o waluty, jest na dolara, natomiast jeśli chodzi o gospodarki, mamy tutaj najwyższą ekspozycję właśnie na te spółki z rynku amerykańskiego. Dlatego mogłoby to co najmniej wspomóc wyniki naszych portfeli. I to są takie główne aspekty, o których myślę, że trzeba w tym przypadku pamiętać.
Czyli stracicie, ale stosunkowo mniej niż gdybyście mieli aktywa ulokowane w złotym.
Dokładnie tak.
To może ja powiem od razu, co by było, gdyby odpadła się Unia Europejska albo Polska by wyszła z tej Unii Europejskiej, nie? Bo to jest ciekawy case.
Tak, to też jest pytanie o polexit, które często
no właśnie wiem, mamy takich maniaków, którzy ciągle o to pytają. Tutaj szanse są chyba, no nie wiem, równie niskie, chociaż w sumie...
Lepiej brać to pod uwagę,
bo jest taka możliwość. I pewnie jest też pytanie o to, że mamy tą europejską emeryturę, nie?
Dokładnie.
Która jest w ramach, też działa w ramach unijnych przepisów i unijnych regulacji i nadzoru EIOPA, czyli tego unijnego ciała, które kontroluje tą branżę. No tak. Pamiętajcie, że jak macie OIP, to de facto to wasze polskie OIP to jest subkonto głównego konta, które jest na Słowacji, czyli na Słowacji to jest PEP, tam się nazywa angielska i to jest główne konto, w Polsce jest subkonto, czyli patrząc nawet z takiej strony czysto portfelowej, no po prostu dalej te wasze pieniądze będą zarządzane w ramach tego, co ustaliliście z nami, nawet jak my byśmy byli poza Unią. Natomiast zachodzi drugi element, czy dalej działają te wszystkie no udogodnienia prawne i podatkowe, które związane są z OIP, no wiadomo, że OIP inwestujecie bez podatku, pod pewnymi warunkami, więc teraz jak nagle wyjdziemy z Unii, oczywiście nasz ustawodawca lokalny wtedy będzie miał masę przepisów do zmienienia i tak, nie wiem, jak w Wielkiej Brytanii to trwało latami pewnie te wszystkie zmiany, więc ta nasza ustawa OIP będzie pewnie też zmieniana w jakiejś tam kolejności, ale ona wcale nie musi być zmieniana. Przecież może być tak, że prawa nabyte są będą zachowane. Będziecie mogli nadal sobie tak samo jak robicie z IKE, które nie jest unijnym, tylko polskim produktem. Będziecie mogli sobie dalej inwestować w ramach OIP przy takich samych udogodnieniach prawnych, czyli bez płacenia podatku belki. Więc trudno spekulować, co się wydarzy z tą ustawą. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić taki wariant, że tylko dlatego, że to jest produkt europejski, to nagle te pieniądze są jakby nacjonalizowane, zabierane, tak jak kiedyś było w OFE, raczej tutaj my jako obywatele polscy inwestujemy w ramach tego OIP, więc też będzie regulator lokalny działał w tym kierunku, żeby pieniądze Polaków były pewne i zabezpieczone, więc jakby nie ma moim zdaniem, znowu powiem, powtórzę się, ale nie widzę żadnego ryzyka dla waszych pieniędzy.
Czyli aktywa pracują tak, jak pracowały, a jedyne różnice mogą być w aspekcie legislacyjnym, ale tutaj już pewnie trudno przewidywać.
I one mogą być pozytywne albo negatywne, bo wcale nie powiedziano, że to będzie gorzej. Może być tak, że nagle przepisy będą szły w kierunku jeszcze zwiększenia wartości OIP, nie?
Jasne, to skoro jesteśmy już przy Unii Europejskiej, to mi się jeszcze przypomniało się jedno pytanie, które klienci często zadają, a mianowicie, co stałoby się, gdyby Polska weszła do strefy euro, czyli trochę po drugiej stronie. No i tutaj tak naprawdę z punktu widzenia Finax nie zmieniłoby się za wiele. Jeśli chodzi o naszych klientów, to jedyny taki czynnik, który byłaby tutaj różnica, to, że ograniczyłoby się ryzyko walutowe przy inwestowaniu właśnie w aktywa denominowane w euro. I tak naprawdę wydaje mi się, że jest to jedyna zmiana.
No i dużo łatwiej by nasi chłopcy z IT mieli dużo łatwiejszą pracę, bo nie musieliby na nowo przepisywać pokazywania tych wyników, liczenia stopy zwrotu w PLN-ie versus w euro i tak dalej, więc dużo by nam to ułatwiło roboty, naprawdę. Wchodzimy. Jesteś za?
Jestem za.
Ja tak do końca nie wiem, ale wiesz. Są plusy i minusy. Klaudia, jak wiesz, zawsze piszemy w reklamach, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. No i teraz pytanie od niektórych klientów. Czy może wszystko stracić?
Czy może wszystko stracić? No więc tak, ja powiem szczerze, ja spotkałam się nawet z pytaniem dalej idącym. Czy może stracić więcej niż zainwestował? Tutaj od razu uspokoję. Nie możecie stracić więcej niż zainwestowaliście. Inwestując z Finax, tak naprawdę wymieniacie swoje pieniądze na aktywa finansowe, właśnie na ETF-y kupowane na giełdzie we Frankfurcie. I teraz wartość waszego majątku po takim zakupie będzie zależeć od tego, ile wynosi wartość tych ETF-ów. Ona może rosnąć, może spadać, ale nie może być ujemna. I z zakupem tych aktywów nie wiążą się też żadne zobowiązania finansowe, co wiąże się po prostu z tym, że nawet w najbardziej ryzykownej sytuacji przy zakupie ETF-ów akcyjnych i obligacyjnych Finax nie stracicie więcej niż zainwestowaliście. No dobra, a teraz trochę trudniejszy przypadek, czyli to, czy jesteście w stanie stracić wszystko. No więc na początku powiem, zupełnie hipotetycznie jesteście w stanie, ale dużą rolę ma tutaj prawdopodobieństwo. No bo jeżeli inwestujemy w fundusze ETF, naśladując indeksy, to teraz w sytuacji, w której dana spółka zaczyna sobie znacznie gorzej radzić, te wyniki się pogarszają, ona po prostu wypada z indeksu, więc przestajecie w nią dłużej inwestować, a na jej miejsce w indeksie wskakuje jakaś inna spółka i w ten sposób trafia ona do tego portfelu, nie obciążają wyników tego indeksu dalej wyniki tej spółki, która zaczyna radzić sobie gorzej. Istnieje natomiast hipotetycznie sytuacja, że rynki by upadły, bo tak naprawdę to jest jedna sytuacja, w której wartość wszystkich waszych ETF-ów, czyli wszystkich spółek wchodzących w skład tego ETF-a, równa się zero. Tylko taka sytuacja tak naprawdę, po pierwsze, to prawdopodobieństwo jest naprawdę bliskie zeru. Druga sytuacja jest taka, że gdyby to się stało w rzeczywistości, prawdopodobnie mielibyśmy dużo różnych problemów w różnych innych aspektach życia i niekoniecznie ten wysuwałby się na pierwszy plan. Jest to sytuacja, wydaje mi się, dosyć katastroficzna.
No tak, nie wiem, pandemia taka, że ginie nagle 90% ludzkości albo jakaś nuklearna zagłada totalna, albo kometa w Amerykę i w Europie jednocześnie uderza, nie? Więc jakby szanse są bardzo małe. Historycznie nigdy się to nie wydarzyło, żeby rynki, żeby giełdy nagle wyzerowały wartość swoją. Są spadki raz na pół wieku, są spadki 50% lub troszeczkę więcej, ale to jest bardzo rzadkie, więc jakby bierzcie to pod uwagę, że inwestowanie to jest ryzyko, ale no my to ryzyko minimalizujemy do naprawdę minimum.
Dokładnie tak. No dobrze, to ostatnie pytanie, które mi się nasuwa. Czy my naprawdę mamy te ETF-y?
No właśnie, z tym zdematerializowanym obrotem papierami wartościowymi wiąże się to, że nie możemy wam nic pokazać. Nie? Po prostu to nie jest tak, jak było przed wojną, że jeszcze można było sobie gdzieś tam tą akcję dać wnukowi, miej tu synu akcję banku cukrowego i tak dalej, albo zbożowego. Więc nie, mam, nie możemy wam tego udowodnić namacalnie. Natomiast to, że mamy te ETF-y, bada audytor, co roku bada, nawet zamieszczamy chyba na naszym blogu.
Zamieszczamy taką... zawsze artykuł na naszym blogu, w którym też podrzucamy link, żebyście mogli sami sobie zweryfikować tą informację.
I tam jest lista, lista ETF-ów, wartość tych ETF-ów. Możecie sobie sprawdzić, czy to mniej więcej odpowiada temu, co tam pokazujemy w tych modelowych portfelach Finax, więc to jest weryfikowane i przez audytora, i przez nadzór, i przez depozytariusza, o którym mówiliśmy, czyli KBC, więc naprawdę mamy.
No dobra, to myślę, że na dziś z naszej strony to wszystko. Mamy nadzieję, że rozwialiśmy wasze wątpliwości, ale szczerze mówiąc cieszymy się, że interesujecie się takimi sprawami, bo zawsze przezorny, ubezpieczony. No dobrze, no i jeżeli podobał wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.
Cześć.